No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym podcastowym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone, czyli w naszych coniedzielnych próbach przyglądania się temu, jak to te nasze dzieje, jak to nasze losy się toczą, jak Pan Bóg w tym wszystkim próbuje nas odnaleźć, jak my się często gubimy, jak się błąkamy po tym świecie. Kochani, dzisiaj bardzo trudna historia, krótka, ale bardzo trudna. Ale zanim do niej oczywiście przejdziemy, to posłuchajcie proszę paru komentarzy spod naszego ostatniego spotkania. Irek, moi drodzy, pisze tak. Ojcze, dziękuję za początek terapii, jak i na HP już za mną. I myślę, że z wieloma ludźmi innymi podobnie to robisz. Wielu z nas nie wiedziałoby, że mogą spróbować żyć inaczej, a już na pewno nie wymyśliliby pierwszego kroku, o którym w zasadzie w każdym odcinku mówisz. Dziękuję. Irku, to ja dziękuję. Tak, taki jest cel, żeby was pobudzać do zmiany, żeby wam pokazywać, że nie wszystko stracone, że można dalej, że można odnowić, że z Panem Jezusem wszystko się da. Jeżeli tak się dzieje, chociaż w jednej historii, to o nic więcej by mi nie chodziło. Arianna z kolei pisze tak. Olu, tu oczywiście chodzi o ostatnią historię. Dziękuję za twoją historię. Jesteś wspaniała. Ojcze, a tobie za to, że mówisz o tak ważnej sprawie, jaką jest zdrowie psychiczne. Cierpię na zaburzenia osobowości borderline i lękowe. Od bliskich słyszę, że wymyślam, że robię z siebie wariatkę, że kiedyś nie było terapii, a zamiast tego pas na klamce był najlepszym terapeutą. Za kilka dni mam wizytę u psychiatry, nikomu o niej nie mówię, bo boję się odrzucenia i wyśmiania ze strony bliskich. Pozdrawiam czule każdą osobę, która robi co może, żeby poradzić sobie z trudnościami, o których nikomu nie mówi. Wspieram was, modlę się za was i przytulam razy 100. Arianno, kochana, po pierwsze to mówisz, że nikomu nie mówisz, a właśnie dzięki temu komentarzowi, czytam go, bo go napisałaś, powiedziałaś prawdopodobnie kilkudziesięciu tysiącom ludzi. Arianno, nigdy w życiu się nie wstydź tego, że szukasz pomocy u psychiatry. Nigdy w życiu. Jeżeli ktoś cię z tego powodu ma odrzucić, to jest jego problem, a nie twój. To tylko o nim świadczy, Arianno, a nie o tobie. Tylko o tym kimś, kto cię z tego powodu odrzuca. Nigdy, proszę, nie bierz tego pod uwagę, tylko szukaj pomocy, jeżeli jej potrzebujesz. Iza z kolei pisze tak. Olu, kochana, jako osoba, która z nerwicą natręt żyje od kilku dekad, mocno tulę. Popłakałam się, słuchając i wspominając własne doświadczenia. Z nerwicą faktycznie jest trochę tak jak z alkoholizmem. W trudnych sytuacjach problem wraca czasem ze zdwojoną siłą, ale można z tym żyć. Kluczowe są dbanie o siebie, o własny dobrostan i znajomość czynników wyzwalających. A jeśli chodzi o rodzinę, no to bez jaj. Oczywiście, że osoba z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi może mieć rodzinę. Na pierwszą randkę z moim mężem poszłam z czerwonymi dłońmi, a on te dłonie, które teraz często pieszczotliwie nazywa marchwiakami, pokochał te dłonie, jak i mnie całą z moim problemem. Czasem nawet podczas kłótni rozładowuje sytuację, mówiąc: okej, już możesz iść umyć rączki. Zobacz, ile już przeszłaś, masz odwagę o tym mówić, więc dlaczego miałabyś nie założyć rodziny? Głowa do góry. Kochani, takich komentarzy o tym, że macie podobne doświadczenia, było bardzo dużo, to wybaczcie, że czytam tylko te. Wielu z was bardzo pisało o tym, że podobne rzeczy przechodziliście. Też, kochani, tam zwróciliście mi uwagę, możecie mieć rację, ja do końca nie wiem, bo ja tam wspomniałem, kiedy pisała Ola o tym, że no właśnie, że rodzina nie przed nią. Ja przede wszystkim wziąłem to pod uwagę jako jej bycie z mężem. Wy tu pisaliście, że może chodzi o to, że Ola boi się przekazać jakąś chorobę swojemu dziecku, nie? Kochani, oczywiście, że trzeba być rozsądnym i mądrym i trzeba być roztropnym, ale też nie wolno ulegać strachowi, który nie jest poparty jakimiś konkretami. Więc jeżeli oczywiście takie konkrety by były, jeżeli byłaby zupełna jasność, że nie wiem, natychmiast choroba zostanie przekazana, no to pewnie, że nad taką decyzją trzeba się zastanawiać. Ale kochani, no właśnie, nie dajmy się zabić też strachowi. Nie dajmy się zabić różnym obawom. Moi drodzy, tak naprawdę każde dziecko może się urodzić jakoś chore. Może być coś, co będzie jakimś wyzwaniem. Gdybyśmy się mieli, kochani, jakby, wiecie, zabezpieczać przez wszystkim, co może być trudne, to w ogóle trzeba by prawdopodobnie z domu nie wychodzić, a i w domu niebezpiecznie, nie? Więc no, wiadomo, że różne rzeczy trzeba brać pod uwagę. Ale was wszystkich, którzy to pisaliście w sensie o tych waszych doświadczeniach, kochani, życie przed wami. niezamknięte. To nie tak, że w związku z tym, że doświadczacie jakieś choroby, właśnie chociażby w postaci nerwicy, czy różnego rodzaju innych trudności, że macie, nie wiem, przegrane życie. To nieprawda. I kochani, jeszcze jeden komentarz. Agnieszka pisze tak. Ojcze Adamie, jesteś ze mną codziennie w Nowym Jorku, w mojej drodze do pracy. Jadę pociągiem, później biegnę. Mam w uchu słuchawkę i słucham cię. Proszę powiedz, czy masz w planie kiedyś przyjazd do Nowego Jorku albo New Jersey? Zapraszamy, jeśli nie masz jeszcze zaproszenia, pozdrawiam. Kochani, czytam ten komentarz nie bez przyczyny, bo bardzo często się pojawiają takie rzeczy. Zawsze jak jest na przykład jakieś ogłoszenie na, nie wiem, Instagramie czy YouTubie gdzieś tam, że będę na rekolekcjach tu i tu, no to pod nim oczywiście pojawia się 16 tysięcy wiadomości. A kiedy Poznań? A kiedy Gniezno? A kiedy Wrocław? Kochani, ja to wszystko rozumiem, ale proszę pamiętać o jednym. To nie ja decyduję, gdzie jestem na rekolekcjach. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam, o, w tym miesiącu bym sobie wygłosił rekolekcję w Nowym Jorku. Nie. Kochani, ja tylko odpowiadam na zaproszenia. Ale zaproszenia nie polegają na tym, że ktoś mi napisze na YouTubie, zapraszam ojca, fajnie by było, jakby ojciec przyjechał do Nowego Jorku. I to nie jest zaproszenie. Kochani, jeżeli chcecie, żebym w jakimś mieście wygłosił rekolekcję, ja przyjmuję zasadniczo wszystkie zaproszenia. Nie interesuje mnie ani wielkość miasta, ani jego, nie wiem, odległość, ani cokolwiek. Nie, jeżdżę do malutkich wioseczek, do wielkich metropolii, to nie ma znaczenia w ogóle dla mnie żadnego. Kwestia jest tylko terminu, po prostu czasem trzeba poczekać parę lat. No niestety, takie mam terminy. Ale kochani, jeżeli chcecie, żebym rekolekcję gdzieś wygłosił, no to trzeba po prostu pójść do swojego proboszcza, powiedzieć, proboszczu, szóstaka proszę zaprosić. No i wtedy proboszcz powie albo nie, to jest heretyk i nigdy w życiu, albo powie dobra, to albo ja do niego sam napiszę, albo ty do niego napisz. Kochani, tak to działa. Czyli trzeba po prostu gdzieś pójść do kościoła, powiedzieć księdzu i żeby takie zaproszenie wyszło w jedności z proboszczem, tudzież innym tam duszpasterzem, który was prowadzi. Kochani, inaczej się nie da. To, że mi napiszecie zapraszam do Wrocławia, to ja się bardzo cieszę, kochani, ale no właśnie. Natomiast a propos Stanów, to już mówiłem ostatnio, będę niedaleko, no średnio niedaleko, ale w marcu mam rekolekcję w Chicago, więc może z Nowego Jorku do Chicago nie tak daleko. Nieważne. Kochani, tyle komentarzy i zapraszam teraz na czołówkę, a potem oczywiście będzie nasza dzisiejsza historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o wypadku, co życie w piekło zmienił. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was w części głównej w naszej historii. Tak jak wam wspominałem, kochani, dzisiaj historia dosyć krótka, ale bardzo ważna. Ja znam takich historii, kochani, wiele i tu jest bardzo wiele pytań. Nie na wszystkie jest odpowiedź, ale chciałbym, żebyście jej posłuchali. Najpierw posłuchajcie historii, potem będzie trochę komentarza, myślę, że potrzebnego i ważnego. Szczęść Boże, szczęść Boże. Mam na imię, tu jest imię, kochani, nie będę czytał żadnych danych, dlatego też w tytule nawet nie podałem imienia, tylko napisałem o wypadku. Bo to rzeczywiście ważne, żeby, no właśnie, zachować pewną dyskrecję. Długo myślałam, czy napisać swoją historię. Zatytułowałam swojego maila w ten sposób, tam był, kochani, pewien tytuł, ale ja go jednak zmieniłem. Ponieważ moja przygoda z HP rozpoczęła się właśnie od historii pod tytułem O królewnie, co duże stopy miała. Kochani, może pamiętacie, jeśli nie, bardzo wam polecam, to jest bardzo poruszająca historia, jak każda, ale no tam naprawdę się wielkie rzeczy działy. Dostałem właśnie do tamtej historii o tej królewnie link od męża z komentarzem, przepraszam, musiałem. I słuchałam, jadąc autem i ryczałam w głos, bo tamta historia to jest prawie, że niemal identyczna jak moja. Choć my czekaliśmy na trzeciego synka, o którego śmierci dowiedziałam się na rutynowej kontroli w swojej urodziny. Specjalnie zresztą wybrałam tę datę, ponieważ chciałam sobie zrobić prezent i posłuchać bicia jego serduszka. Niestety nie było mi już dane. Usłyszałam potem od kogoś życzliwego, że to było życie za życie, czyli straciłam tamto życie za inne życie i właśnie o tym jest moja historia. Już tłumaczę, o co chodzi od początku. Poznałam mojego męża jeszcze w podstawówce. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Mieliśmy wzloty i upadki, ale ja od początku wiedziałam, że albo on, albo żaden inny. Ślub w młodym wieku Bo ja naprawdę mówiąc, nie wyobrażałam sobie mieszkać z kimś, nie będąc w związku sakramentalnym. Zawsze byłam blisko kościoła. Moją idolką zawsze była Maryja. Brałam udział w procesjach, mówiłam codziennie różaniec. Nawet wracając o 4 rano z dyskoteki, ten różaniec był. Z perspektywy czasu myślę, że mogliśmy chyba trochę jeszcze poczekać ze ślubem. Chociaż po 22 latach nadal jesteśmy razem. To uważam, że po prostu chyba byliśmy wtedy trochę za młodzi. Szybko po roku pojawiło się dziecko, potem własny biznes, jednym słowem cały czas w biegu. Jak to zawsze, nie było czasu na nic. Z kościołem też zaczęło być trochę nie po drodze, aż do pewnego marcowego dnia, kiedy czas zwolnił. Tego dnia jak zwykle jechaliśmy do pracy na godzinę 8. To było jakieś dosłownie 500 metrów od celu. I mijaliśmy ciężarówkę, która nie dawała się wyprzedzić. Nie było też możliwości hamowania, aby schować się gdzieś za nią. Z naprzeciwka jechał samochód. W nim jechała kobieta. Minęło już od tego czasu 15 lat, ale pamiętam wszystko, jakby to było naprawdę wczoraj. Zderzyliśmy się czołowo. Chcąc uniknąć uderzenia w drzewa, które w tym miejscu są jedno przy drugim, po prostu zderzyliśmy się czołowo. Pamiętam, że nie mogliśmy się wydostać z samochodu. Drzwi jakby były zablokowane. Mąż pięścią wybił szybę, otworzył jakoś drzwi i obydwoje pobiegliśmy do samochodu, z którym się zderzyliśmy. Ja od razu dzwoniłam po karetkę, bo okazało się, że ta kobieta jest nieprzytomna. Mój mąż zdjął z siebie kurtkę, położył ją na asfalcie, wyciągnął tę kobietę na ulicę. Pamiętam do dziś, jak leżała na jego kolanach. Za chwilę zjawiła się straż, policja, karetka. Mnóstwo ludzi, tak naprawdę nie wiadomo skąd. To nie było jakieś mocne uderzenie, nam nie stało się w zasadzie zupełnie nic. Z tym, że jak się okazało, ta kobieta nie miała zapiętych pasów i uderzyła klatką piersiową w kierownicę. Mojego męża zabrała policja, on kierował w tamtym momencie, chociaż tak naprawdę zawsze mówiłam, że to jest nasz wypadek, a nie jego wypadek. Szczerze mówiąc, ja nawet ja sama nie wiem, jak się znalazłam na komisariacie. Czekałam na męża pod drzwiami. Dosyć szybko go wypuścili, jakieś rutynowe badania alkomatem, wcześniej w szpitalu badania krwi. Prokurator nie widział żadnej konieczności zatrzymania, nie było żadnych podstaw. Przesłuchali i wypuścili. Natychmiast pojechaliśmy do szpitala. Nikt nam nie chciał nic powiedzieć, dopiero jeden z lekarzy, kiedy się dowiedział, że byliśmy jedną ze stron tego wypadku, powiedział nam, że ta kobieta zmarła. Miała krwotok wewnętrzny i nie udało się jej uratować. Zmarła, choć teoretycznie dodał, z takich wypadków się po prostu wychodzi. Pamiętam, jak mój mąż po tej informacji wybiegł ze szpitala i po prostu krzyczał. Długo po tym nie mogliśmy się pozbierać. Dramat dla tamtej rodziny, dramat dla nas. Mówią, że czas leczy rany, ale ja po 15 latach wiem, że tylko on nas przyzwyczaja do bólu. Bardzo ciężko jest z tym żyć. Mój mąż tak naprawdę chyba nigdy się z tym nie pogodził. Ciągle się o to obwinia. Nie przyjmuje do siebie tego, że to był wypadek. Przestał chodzić do kościoła, wraca na chwilę, ale potem znowu się oddala. Ja szczerze mówiąc, też chodziłam, nie chodziłam, choć nie czułam nic. Raczej z przyzwyczajenia. Teraz jest lepiej. Byłam na kilku mszach z modlitwą o uzdrowienie. Zresztą obydwoje byliśmy. Próbował terapii, ale też nie pomogła. A ta nasza historia potłuczona wraca do nas jak bumerang w najmniej spodziewanym momencie. Co najgorsze jest to, że on uciega trochę w tym czasie w alkohol, a ja choć bardzo go kocham, nie potrafię mu pomóc. Ostatnio wróciła do nas, kiedy, no właśnie, serduszko naszego synka przestało bić. I znowu obwinianie się, że to pokłosie tamtego zdarzenia, że to kara za to, co się wtedy wydarzyło. Właśnie tamto życie za życie, tak mi ktoś powiedział. No i pytania, czy to się kiedyś skończy? Nauczyłam się co prawda być twarda, ale czasami zwyczajnie po ludzku już nie mam siły. Ojcze, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję, że jesteś. Nawet mój mąż słucha cię regularnie i mam cichą nadzieję, że któraś z historii trafi do niego tak mocno, że pozwoli mu w końcu wybaczyć sobie lub dać sobie pomóc. I że razem z całą rodziną znowu pójdziemy razem na mszę świętą, bo jak na razie chodzę sama z dzieciakami. To chyba tyle. Pozdrawiam. Moi drodzy, taka to historia, tak jak mówię, opisana dosyć krótko, ale co tu więcej opisywać, nie? Co tu więcej opisywać? Kiedy są strasznie trudne sytuacje, nie? Kiedy w wyniku jakiegoś naszego działania, świadomego albo nieświadomego, takiego działania, którego mogliśmy uniknąć albo nie mogliśmy uniknąć, no właśnie dzieje się jakaś tragedia, taka tragedia, której nie da się odwrócić, nie? Taka tragedia, która nie ma możliwości, żeby ją tak po prostu naprawić, nie? Nawet przy najlepszych chęciach. Kochani, ja znam trochę takich historii. Znam trochę ludzi, którzy spowodowali śmierć kogoś innego. Nie mówię to oczywiście, wiecie, ludzie, którzy zrobili to celowo w postaci, nie wiem, tam morderstwa, zabójstwa i tak dalej, tylko właśnie, że ktoś brał udział w wypadku, że ktoś robił jakieś rzeczy, które nawet nie myślał o tym oczywiście, że to się może tak skończyć i potem nagle się tak dzieje. Kochani, co z tym robić? Co z tym robić? Po pierwsze, kochani, tutaj oczywiście nie ma jakiejś, wiecie, jednej prostej odpowiedzi na wszystkie takie historie. Ja wam mogę tylko podać kilka punktów, które trzeba wziąć pod uwagę, które trzeba, myślę sobie, rozważyć. U niektórych one mogą wyglądać tak, u innych inaczej. Kochani, zawsze pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, kiedy coś takiego się wydarza, to bardzo trzeba usilnie samemu ze sobą przede wszystkim, to oczywiście też się może stać publicznie w postaci, nie wiem, czasem sądu wręcz, nie? Ale przede wszystkim samemu ze sobą stanąć w prawdzie względem tego, co się wydarzyło. Czyli stanąć w całkowitej prawdzie tego, co było, co nie było, na co miałem wpływ, na co nie miałem wpływu, co mogłem zrobić, czego nie mogłem zrobić i tak dalej, i tak dalej. Kolejna najważniejsza jest prawda. Pamiętajcie, że Pan Jezus nas bardzo jasno uczył, nie? To jest zdanie, które nie muszę wam chyba przypominać, no bo to wszyscy to zdanie znamy, tak? Że to prawda wyzwala. Kochani, w wypadku takim jak tutaj, nie? Ja nie mam pojęcia, nie znam okoliczności tego. Autorka nam opisała, co się wydarzyło i oczywiście dobrze, bo tutaj nie ma co wiele pisać. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wyprzedzałem zgodnie z przepisami? Czy wyprzedzałem w sposób bezpieczny? Czy wyprzedzałem... nie wiem, respektując wszystkie zasady właśnie, nie wiem, brania uwagę, pod uwagę warunków drogowych, ludzi, moich umiejętności i tak dalej. Kochani, bo ta odpowiedź jest bardzo ważna, dlatego że w związku z tą odpowiedzią potem dopiero można podjąć następne kroki. Może być tak, że człowiek sobie odpowie, zrobiłem wszystko tak, jak trzeba. Kochani, może być tak, że ktoś na przykład wyprzedza, no i ktoś po prostu wyjeżdża. On wyprzedza zgodnie z przepisami, wyprzedza we właściwym miejscu, wyprzedza rozglądając się, widząc, że ma pierwszeństwo i tak dalej, i tak dalej. I na przykład ktoś wyjeżdża z podporządkowanej drogi. Ja nie mówię, że to była ta sytuacja oczywiście, kochani. Ale jakby może być tak, że jakiś wypadek, nawet śmiertelny wypadek, jakby nie ma absolutnie nic wspólnego z twoją decyzją, nie ma absolutnie nic wspólnego z twoim przygotowaniem bądź nieprzygotowaniem. Po prostu, no właśnie, to się dzieje. Ty robisz wszystko tak, jak trzeba i to się wydarza. Może być oczywiście też tak, że z pozoru wszystkie rzeczy są zachowane, czyli generalnie robiłem wszystko w porządku, ale na przykład wiem, że robię to brawurowo, robię to w sposób trochę nieodpowiedzialny. Zawsze mi się udawało, nie? Jakby z punktu widzenia prawa może być wszystko w miarę z grubsza tak, ale na przykład ja wiem, ale mówię nie na zasadzie głupich oskarżeń, które się pojawiają w mojej głowie, tylko ja wiem po prostu, że tak jest, nie? Kochani, może być też tak oczywiście, że wiemy, że, nie wiem, złamaliśmy przepisy albo wyprzedzaliśmy w sposób absolutnie niebezpieczny i tak dalej. Wtedy mówiąc krótko, wiemy, że to jest nasza wina. Kochani, początkiem wszystkiego musi być stanięcie względem takiej albo innej wersji wydarzeń, w sensie prawdziwej oczywiście. Dlatego, że jeżeli mamy się zmagać z czymś, co będzie potem, kochani, bo jasne, że to się wydarzyło, tak jak pisze nasza autorka, 15 lat później, nie? Znaczy 15 lat temu. Jeżeli na przykład wiemy, że zrobiliśmy wszystko tak, jak trzeba, zrobiliśmy wszystko w porządku, nie? I w wyniku tego ktoś na przykład zginął, mimo że to nie ma tam żadnego naszej winy po tamtej stronie, no to wtedy pojawiające się właśnie wyrzuty sumienia, nie? To, że nie możemy sobie poradzić z tą sytuacją, mają zupełnie inne znaczenie niż wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy czemuś winni, kochani. No bo czym innym są jakby wyrzuty sumienia w związku z tym, że coś zrobiłem i skutkiem tego było coś, a czym innym są fałszywe wyrzuty sumienia, które nam podrzuca zły, kiedy wiemy, że nie zrobiliśmy tego, a jesteśmy jakby oskarżani tak czy siak, no bo się wydarzyło to, co się wydarzyło. I go nie zawsze początkiem, zresztą to jest w ogóle w każdym działaniu w życiu, nie? Ani początkiem jest zawsze prawda. Czyli musicie koniecznie, nie, kochana autorko, no ja wiem, jak masz na imię, więc jakby mówię do ciebie w głowie teraz twoim imieniem, też wiem, jak na imię ma twój mąż, bo to też napisałaś. Mówię do was waszymi imionami, kochani. Sami musicie jakby stanąć też, no właśnie, w pewnej prawdzie, nie? Jeżeli to jest prawda, że nic nie mogłem zrobić inaczej, że po prostu wszystko zrobiłem w porządku, że to był wypadek, który wydarzył się, a nie powinien się wydarzyć, kochani, wtedy rozumiem, że to oczywiście nie zmienia tego, że nagle odejdą wszystkie jakieś, nie wiem, wyrzuty sumienia czy takie, wiecie, oskarżenia, ale wtedy mamy pewność, że one są nieprawdziwe. Wtedy jakby musimy je traktować jak czyste pokusy, nie? Jak pokusy, które trzeba odrzucać, które są po prostu fałszami od złego i on nas może nimi atakować, ale to są fałszywe oskarżenia, to są oskarżenia nieprawdziwe. Kochani, przepraszam, podam wam jeszcze taki przykład, może to nie będzie dokładnie ta sama sytuacja, ale to się bardzo często zdarza, nie? To znaczy, tak jak, nie wiem, mamy osobę, której umiera rodzic, taki, wiecie, na przykład w podeszłym wieku i bardzo chory, nie? I, nie wiem, przez tam ostatnie, na przykład, nie wiem, tygodnie czy miesiące jego życia, jakby niekoniecznie byliśmy obecni cały czas, nie wiem, na fulla. Mamy takie poczucie po śmierci, że ja mogłem coś zrobić, nie? Ja spotkałem takich osób bardzo wiele, które umierają rodzice, albo na przykład, nie wiem, czy nawet mąż i żona, i jest takie samo oskarżenie, nie? Czy ja nie mogłem jeszcze, nie wiem, innego lekarza załatwić, czy nie mogliśmy innej terapii zrobić, jakby to jest moja wina, że ten ktoś umarł, nie? Kochani, oczywiście może być taka sytuacja, gdzie potrafimy bardzo konkretnie sobie nazwać, tak, miałem taką opcję, żeby zapewnić takie i takie leczenie, ale mi się nie chciało. Nie wiem, miałem taką opcję, żeby być tam tu i tu i zajmować się, nie wiem, opieką, ale mi się nie chciało, olałem to. To są, kochani, konkretne wyrzuty sumienia, które rzeczywiście możemy nazwać jakimś naszym zaniedbaniem. Ale, kochani, prawie zawsze po śmierci każdego człowieka jest takie pytanie w człowieku, czy ja nie mogłem czegoś zrobić. I jeżeli się ono nie odnosi do czegoś konkretnego, czego rzeczywiście mogliśmy zrobić, nie? No to trzeba to traktować jako pokusę. Oczywiście, kochani, może być druga sytuacja, wracając już do naszej historii, nie? Kiedy nie jest tak, że to są fałszywe oskarżenia, tylko rzeczywiście właśnie, nie wiem, czegoś zaniedbaliśmy, coś zrobiliśmy nie tak. Może, że wam to jeszcze szerzej pokazać, powiem wam też może z własnego doświadczenia. Kochani, ja jeżdżę dużo samochodem, to wiecie, nie? Że no nawet bardzo dużo. Chociaż teraz mam wrażenie trochę mniej jakoś, ale generalnie bardzo dużo jeżdżę samochodem w związku z rekolekcjami. Uważam, że jestem świetnym kierowcą, nie? Tak jak oczywiście prawie każdy kierowiec uważa, że jest świetnym kierowcą, nie? To jest jasne, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale naprawdę uważam, że jestem dobrym kierowcą, że jeżdżę naprawdę nieźle. Fakt faktem, że jeżdżę szybko. I kochani, nie będę wam ukrywał, no jakiś czas temu miałem taki przestój, w takim sensie nazbierałem różnych punktów i nagle trzeba było zacząć jeździć zupełnie inaczej, a potem w ogóle przestać na chwilę jeździć, nie? I kochani, muszę wam się przyznać, że na początku oczywiście strasznie się zżymałem na tą sytuację, nie? Zresztą ona się wydarzyła trochę bezprawnie, nie chcę to teraz wchodzić. Ale wydarzyło się coś, co po prostu było nadużyciem prawnym i dlatego nie mogłem przez jakiś czas jeździć, nie? Na szczęście to wszystko już jest rozwiązane już. Już jest okej. Okay. Ale miałem w sobie taki wielki gniew, no bo wiecie, no jakby samochód jest niezbędny w moim życiu, nie? To było utrudnione, ludzie musieli mnie wozić i tak dalej. Ale kochani, po pewnym czasie sobie uzmysłowiłem, no to było w ogóle na jakiejś modlitwie, że to był klaps od Pana Boga. Tak to odbieram. Ja myślę, że byłem kilka razy w takich niebezpiecznych sytuacjach drogowych i jakby wszystko było z grubsza zgodnie z przepisami, no dobra, może czasem to była oczywiście za duża prędkość, nie? Udało się, nigdy się nic nie stało, nigdy ani siebie, ani nikogo nie skrzywdziłem. Ale koniec teraz, jak teraz o tym myślę, nie? Szczególnie tam, wiecie, to tam sprzed lat. To ja myślę, że jak głupi byłem. Że spokojnie to się wszystko mogło skończyć jakimś wypadkiem, mogłem zabić albo siebie, albo kogoś, albo, nie wiem, po prostu zranić kogoś, albo siebie, albo kogoś, nie? I ten taki czas, który teraz dostałem, to już było jakiś czas temu, nie? Kiedy musiałem przystopować, on mi naprawdę, kochani, dużo w głowie zmienił. W takim sensie wytrącił mnie z pewnego takiego przekonania o moim byciu świetnym kierowcą i tak dalej, i o tym, że powinienem jeździć spokojniej, ostrożniej, a przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, o to, żebym miał na myśli nie tylko siebie, bo nawet jeżeli ja sobie świetnie radzę, to niekoniecznie inni. I moje świetne radzenie może wcale nie być dobrą odpowiedzią dla kogoś innego. I dla mnie to było ważne, to było pokażające też, bo to mnie wytrąciło z pewnej takiego przekonania, nie o tym, jaki to ja jestem niewiarygodny, jeżeli chodzi o kierownicę. I czasem właśnie warto sobie takie pytania zadać, nie? Bo żeby stanąć w prawdzie. Żeby stanąć w prawdzie. Jeżeli prawda jest taka, że coś zawiniliśmy, że coś zrobiliśmy, że to jest w jakiś sposób nasza odpowiedzialność, no to pozostaje kilka rzeczy do zrobienia. Pierwsza to spowiedź. Prawdziwa spowiedź, która Panu Bogu to oddaje i która jednocześnie musi być potem całym procesem uwierzenia w to, że skoro się szczerze spowiadamy, skoro szczerze Panu Bogu oddajemy nasze grzechy, to musimy też sami uwierzyć w Jego przebaczenie. Ani wielu ludzi nie może uwierzyć, że Bóg może im przebaczyć, nie? Oczywiście ta spowiedź wiąże się również z zadośćuczynieniem, czyli trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób mogę, na tyle, na ile mogę. Wiem, że po ludzku czasem nie jesteśmy w stanie wiele zrobić, ale trzeba mieć konkretny plan tak zwanej pokuty, nie? Czyli tak zwanego naprawiania swojego błędu. Jeżeli to był, oczywiście mówię, konkretnie nasz błąd. Bo co innego, jeżeli to jest fałszywe oskarżenie, wtedy taka pokuta nie jest dobra, bo ta pokuta wtedy właśnie męczy. Kiedy to nie była nasza wina, to pokuta nie ma żadnego celu. Ona wtedy nic nie zmienia. Ona nas tylko utrzymuje, wiecie, w takim złym myśleniu. Ale jeżeli to była, no to właśnie, no to konkretny sposób zadośćuczynienia. Kochani, może być też tak, że to wszystko staramy się robić. Ja jestem przekonany, że jeżeli to robimy szczerze, tak naprawdę, w sensie naprawdę się spowiadamy, naprawdę pokutujemy, naprawdę naprawiamy to, co możemy zrobić, naprawdę wynagradzamy tak, jak możemy, to zazwyczaj to likwiduje w naszym sercu te rzeczy. Ale jeżeli tak się nie dzieje, kochani, czasem, no może być tak, że to jest jakieś takie, wiecie, uwzięcie się złego na nas, szczególnie wtedy, kiedy to jest właśnie nie nasza wina, kiedy my, no nie zrobiliśmy niczego, jakby żeby do tego doszło, no do tego po prostu doszło, ale to nie była nasza wina. A zły się właśnie uczepi tego, nie, żeby nam to wrzucać do głowy. Czasem, kochani, to jest na przykład potrzeba modlitwy o uwolnienie. Ja rozumiem, że byliście już, tak jak piszecie tutaj kilka razy, na jakichś modlitwach o uzdrowienie, nie? Ja bym wam bardzo polecał tą tak zwaną modlitwę według pięciu kluczy. Jest taki mój film też na Languście o tym. Możecie sobie znaleźć modlitwę o uwolnienie, żeby się zgłosić do konkretnej grupy ludzi, którzy taką modlitwą posługują, i żeby o takie uwolnienie się pomodlić. Ale tak naprawdę, kochani, jedno jest kluczowe. W takich sytuacjach i w radzeniu sobie z takimi sytuacjami, szczególnie właśnie kiedy to trwa i trwa w głowie, nie, i w sercu, może pomóc tylko coś odwrotnego, co szczególnie twój mąż, jak rozumiem, robi, czyli bycie z Panem Bogiem. Ja rozumiem, że można mieć pretensje do Pana Boga, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego Pan Bóg na to pozwolił, nie? To nie jest tak, że to Pan Bóg na to pozwolił. Kochani, to już no, tysiące razy wam mówiłem o tym, jak to działa, wolna wola i tak dalej. I nawet jeżeli to nie była żadna nasza decyzja, myśmy tu nie mieli żadnej winy, to nie jest tak, że Pan Bóg jakoś, jak to mówimy, dopuścił do tego wypadku. On się dzieje, bo ten świat jest wolny, bo ten świat ma swoją autonomię. I Pan Bóg chce z nami być w tych wszystkich doświadczeniach, chce z nami być w tym wszystkim, co my w związku z tym przeżywamy. I właśnie niebycie z Nim tak naprawdę trzyma nas cały czas w tym poczuciu winy. Tylko Bóg może człowieka oczyścić z tego, tylko Bóg może to człowiekowi naprawić. Tylko Bóg, jeżeli to była wina człowieka, może go nauczyć, jak ją zmyć i jak ją naprawić. Kochani, to są oczywiście bardzo trudne sytuacje, ale tylko z Bogiem. Tylko z Bogiem można je przeżyć. Kochani, tutaj mówię teraz wasze imiona w głowie. Bardzo was wspieram, bardzo was błogosławię, bardzo was przytulam. Tamtą drugą rodzinę równie mocno. Bardzo jestem ciekawy, jak to tam się dzieje z drugiej strony, nie? Bóg jest, kochani, z nami w tym. Bóg jest z nami w tym. Niech wam Pan Bóg w tym bardzo błogosławi, niech was prowadzi, niech was uwalnia od tego, co jest niesłuszne, nieprawdziwe. Niech was nauczy naprawiać to, co jest prawdziwe. Niech was prowadzi do swojej wolności. Trudna, trudna historia. Moi drodzy, na dzisiaj to chyba tyle. Miało być krótko, w sensie historia była krótka, ale oczywiście się rozgadałem. Ale to może dobrze. Moi drodzy, pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga i pozwólcie Mu, żeby wam przebaczał również wasze winy, wasze błędy. Pozwólcie Mu na to. Kochani, jedno tylko jeszcze krótkie ogłoszonko na koniec. Dzisiaj o 19:00 będzie wspólny różaniec na żywo, gdyby ktoś chciał w niedzielę. Jeżeli ktoś tego słucha oczywiście później, no to ten różaniec już był, ale dzisiaj o 19:00 będzie różaniec na żywo, o 19:30 kompleta na żywo, czyli zasypiaki. Serdecznie was również na te spotkania na żywo zapraszam. Ściskam bardzo, błogosławię. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej historii. Z Bogiem!